Partnerem audycji jest Miasto Opole. Od Piasta do Miasta. 800 lat Opola.
Dobry wieczór Państwu, a może i dzień dobry Państwu. Jak kto woli, po raz pierwszy w nowym 2017 roku mówią Państwu autorzy programu Od Piasta do Miasta, Mariusz Piestrak i Marek Białokur. Witamy się z Państwem po raz pierwszy w nowym, mam nadzieję, dużo lepszym niż ten poprzedni roku. W pierwszej tegorocznej audycji, przyznam szczerze, no jeszcze tak nie do końca rozpędzeni po tym pięknym, świąteczno-noworocznym okresie, powspominamy. Powspominamy, przypomnimy Państwu najciekawsze naszym i też zdaniem piszących do nas słuchaczy programy, a właściwie tylko małe fragmenty tych programów, najlepsze, najbardziej intrygujące wypowiedzi naszych historycznych gości z ubiegłego roku w pierwszej historycznej audycji na antenie Radia Doksa. Ale zanim do podsumowania roku 2016 przejdziemy, zacznijmy od dnia dzisiejszego, a właściwie od dzisiejszej daty. Co wydarzyło się w przeszłości 3 stycznia? Zacznijmy od roku 1619. Wówczas zawarto tak zwany rozejm w Dywilinie, który zakończył drugą wojnę polsko-rosyjską. Warto na marginesie dodać, że jeden z tych bardzo pozytywnych dla Polski rozejmów w potyczkach polsko-rosyjskich, bo to był zwycięski dla Polski rozejm. W roku 1741 w ramach pierwszej wojny śląskiej król pruski Fryderyk II Wielki wkroczył do opuszczonego przez Austriaków Wrocławia. No i sławetna data, rok 1795, niestety nie do końca dla Polski szczęśliwa. Wówczas to Austria, nie biorąca formalnie udziału w drugim rozbiorze Polski, zawiera za plecami Prus tajną konwencję z Rosją o trzecim rozbiorze, na mocy której cesarz Franciszek II Habsburg przystępuje do traktatu drugiego rozbioru, ale tylko w granicach zaboru rosyjskiego. W roku 1863 Komitet Centralny Narodowy podjął decyzję o wybuchu powstania styczniowego z chwilą ogłoszenia bran. Sięgając do XX wieku, warto wspomnieć o 3 stycznia 1945 roku. To wówczas Krajowa Rada Narodowa podjęła decyzję o odbudowie Warszawy. Dokładnie 20 lat później, w roku 1965, założony kultowy już zespół Czerwone Gitary. Natomiast w roku 1993 odbył się pierwszy finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Swoją drogą warto dodać, że już niebawem kolejny finał zawita do Opola i na Opolszczyznę. W ramach ciekawostek ze świata sięgnijmy do roku 1496. Wówczas Leonardo da Vinci przeprowadził nieudaną próbę swojej machiny latającej. W roku 1521 papież Leon X ekskomunikował Marcina Lutra. W roku 1925 Benito Mussolini rozwiązał włoski parlament i ogłosił się dyktatorem. W roku 1961 Stany Zjednoczone Ameryki Północnej zerwały oficjalne stosunki dyplomatyczne z Kubą. No warto dodać, że teraz przez ostatnie kilkanaście miesięcy, a właściwie przez ostatnie lata te stosunki wyglądają zdecydowanie lepiej i są coraz to cieplejsze. Rok 1993 to wówczas w Moskwie podpisano rosyjsko-amerykańskie porozumienie rozbrojeniowe, tak zwane START 2. Na koniec dodajmy, że prawdopodobnie właśnie 3 stycznia, z tym, że 106 roku przed naszą erą, na świat przyszedł Cyceron, a więc jeden z najwybitniejszych rzymskich polityków i filozofów. Na tym zakończmy dzisiejsze kalendarium. Za moment na antenie jeden z najbardziej komentowanych gości w naszym programie w ubiegłym roku, a więc rycerz w lśniącej zbroi. Nie Zawisza Czarny, raczej Kazimierz I Opolski, albo inaczej taki opolski Zawisza Czarny. Zostańcie Państwo z nami, już za moment wracamy. Wracamy z historią wieczorową porą na antenie Radia Doksa. Jeden z najciekawszych naszych programów w ubiegłym roku, przynajmniej zdaniem moim i słuchaczy, tak samo jak ja, rozkochanych w czasach średniowiecza, rycerzy, no i pięknych księżniczek. Marek Smoliński, historyk, popularyzator historii i rekonstruktor historyczny, czyli...
To jest bardzo szeroka dziedzina i trudno to sprecyzować, ponieważ rekonstruktorami są ludzie, którzy odtwarzają zarówno starożytność, średniowiecze, jak i czasy nowożytne, nawet wiek XIX czy XX. Także już niezależnie od epoki, same dziedziny, w których ludzie rekonstruują różne rzeczy, są bardzo zróżnicowane. Są to rzemieślnicy, którzy odtwarzają konkretne przedmioty. Są to ludzie, którzy rekonstruują dane wydarzenia historyczne, niekoniecznie bitwy, jak to często widzimy. Czasami, na przykład w tym roku, obchodziliśmy okrągłą rocznicę Chrztu Polski, więc również rekonstruktorzy się tym zajmowali. Także naprawdę jest tutaj z czym poszaleć, jeśli chodzi o to. Każdy znajdzie coś dla siebie.
Pana grupa rekonstrukcyjna, czyli Grupa Rekonstrukcji Historycznej Wiwern, rozumiem, że specjalizuje się w wiekach średnich.
To prawda. Zajmujemy się przede wszystkim średniowieczem. Skupiamy się na dwóch okresach. Jest to wiek X, czyli Wikingowie i Słowianie, oraz wiek XIV, czyli już takie bardziej ciężko zbrojne rycerstwo. Aczkolwiek to nie jest ograniczenie. Zajmujemy się też wiekiem XV oraz częściowo późniejszymi epokami. Między innymi robimy pojedynki na rapiery czy na szable husarskie.
No właśnie. Ja trochę z moich prywatnych doświadczeń i też zainteresowań, no muszę o to zapytać. Jakich broni używają rekonstruktorzy?
My akurat używamy bardzo dużej ilości broni, ponieważ zajmujemy się odtwarzaniem dawnych europejskich sztuk walki. Czyli to nie jest po prostu bicie się kawałkiem żelaza, ale odtwarzanie całych systemów walki według historycznych źródeł. Czyli każdy ruch jest tutaj odwzorowaniem tego, jak naprawdę walczono. Na szczęście mamy takie źródła, na podstawie których to możemy zrobić. Więc to nie są tylko miecze jednoręczne, miecze długie, ale także młoty bojowe, topory. Nawet są takie dokumenty, które mówią, jak walczyć kosą albo sierpem.
Czyli nie jest to taka walka, którą znamy z filmów historycznych, czy też filmów z Hollywood, gdzie wygrywa ten, który pierwszy trafi w odkrytą część ciała.
Rzeczywiście w średniowieczu nie zawsze tak to wyglądało. Aczkolwiek oczywiście wielu ludzi walczyło tak, jak potrafiło. Nie każdy się na tym znał. To, zwłaszcza w początkowym okresie, czyli wiek XIII-XIV, była sztuka dostępna raczej dla elity. I dawni mistrzowie starali się to trzymać w tajemnicy właśnie dlatego, żeby pospólstwo nie mogło się tym zajmować i nie walczyło tak skutecznie.
Radio w dobrym tonie.
Jak się okazuje, współcześnie niemal każdy z nas może właściwie bez większego trudu zostać rycerzem.
Spotykamy się zwykle raz, dwa razy w tygodniu, czasami częściej, zwłaszcza w sezonie cieplejszym, kiedy mamy różne występy, pokazy. Jesteśmy bardzo otwarci na ludzi z zewnątrz. To nie jest zamknięta grupa. W tym momencie realnie liczy około 30 osób, z mniej więcej kilkunastoma osobami dochodzącymi od czasu do czasu. I jeśli ktoś chce do nas dołączyć, to serdecznie zapraszamy. Spotykamy się w tym momencie w Studenckim Centrum Kultury przy kampusie uniwersyteckim. W środę, w tym momencie godzina 16-19, ale to się zmienia.
Każda środa od 16 do 19 w Studenckim SCK-u, tak?
Zgadza się.
Centrum Kultury.
Oczywiście lepiej do nas napisać wcześniej, ponieważ czasami w tym czasie mamy występy i możemy się nie pojawić na miejscu, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany, to proszę o kontakt internetowy najlepiej. Mhm.
Rozumiem, że żeby Państwa znaleźć, wystarczy pogooglować, bądź poszukać na Facebooku.
Zgadza się. Można po prostu poszukać pod hasłem wivern.pl, czyli od naszej nazwy, i tam jest odnośnik do naszej strony na Facebooku i myślę, że dość łatwo nas znaleźć.
Przychodząc na takie spotkanie, muszę już coś mieć ze sobą? Muszę się znać na historii? Muszę fascynować się militariami?
Absolutnie nie. My akurat nie wprowadzamy żadnych obostrzeń, czy to jeżeli chodzi o wiek, czy właśnie posiadaną wiedzę. My staramy się ludzi, którzy do nas przychodzą, tym zainteresować odpowiednio i ukierunkować tak, żeby potrafili rozwinąć siebie. Nie staramy się przy tym ich nakierowywać na nasze poglądy, a raczej rozwijać swoje, ponieważ staramy się tę historię popularyzować w sposób nie tylko skuteczny, ale też taki pozytywny. Także jeżeli chodzi o stroje, też działamy trochę nietypowo, bo większość grup jednak naciska na to, żeby bardzo szybko wyposażyć się w dany sprzęt, strój z epoki, a jest to kosztowne. Dlatego my przyjęliśmy trochę inną politykę i z funduszy, które posiadamy, staramy się przygotować komplet strojów, który każdy może wykorzystać, jeśli przyjdzie do nas po prostu bez niczego i może się z nami bawić bez kosztów początkowych żadnych.
Czyli rozumiem, przyjdę do Państwa na spotkanie i mogę przymierzyć strój rycerza.
Jak najbardziej, to jest możliwe.
W dawnych czasach poza walką była też rzecz jasna czas na przyjemności i czas na rozrywkę, której można zakosztować również i dzisiaj.
Niektóre grupy skupiają się na przykład wyłącznie na walce. My działamy znacznie szerzej. Mamy zespół muzyczny, który gra muzykę dawną, niekoniecznie średniowieczną. Rzeczywiście jest to, są to utwory już od XII wieku, trochę utwór z XIV-XV wieku, aczkolwiek u nas ludzie grają i śpiewają także nieco późniejszą muzykę. Jest to wiek XVI-XVII, tradycyjne pieśni słowiańskie też. Także epokowo to jest bardzo rozstrzelone. Mhm. Też nie ograniczam do średniowiecza.
Dobrze, no, zagrać taką muzykę to jedno, ale drugie, na czym zagrać? Na współczesnych instrumentach? Chyba nie do końca.
Nie, rzeczywiście zaczynaliśmy na współczesnych, bo to jest kwestia kosztów. Instrumenty trochę jednak są kosztowne, także musieliśmy zbierać je po kolei. Ale mamy w swoim zasobie lutnie, sazy, czyli lutnie długoszyjkowe pochodzące z Bliskiego Wschodu, bębny, też bęben szamański, który troszkę inaczej działa. Oprócz tego flety, dudy, lirę korbową. Także troszkę się zebrało i w tym momencie, w połączeniu z wokalem, naprawdę możemy już dużo zrobić i występujemy na koncertach. A poza tym w trakcie imprez ludzie od nas chodzą po takim turnieju rycerskim czy innym festynie i grają, co publiczności bardzo się podoba.
Mhm. Czyli może z państwem też spotykać, może uczestniczyć w państwa inicjatywach też osoba, która niekoniecznie interesuje się militariami, ale interesuje się na przykład tańcem z epoki późnego średniowiecza albo muzyką z tego okresu.
Oczywiście. To też było moje założenie, żeby nie ograniczać się do jednego aspektu rekonstrukcji, tylko dać ludziom wolną rękę. Nawet jeśli ja osobiście czymś się nie zajmuję, chociaż ja zarówno tańczę, jak i zajmuję się rzemiosłem, ale na przykład nie gram na instrumencie. Za to pomagam innym ludziom i mają możliwość rozwinięcia właśnie tej pasji. Także zorganizowaliśmy instrumenty, dajemy możliwość ćwiczenia i oni rzeczywiście dobrze sobie z tym radzą.
Radio Toksa.
Takie życie prowadzi rekonstruktor historyczny Michał Smoliński, gość programu Od Piasta do Miasta w październiku ubiegłego roku. Myślę, że jeszcze w naszym studiu się pojawi w roku 2017. Wracając do podsumowań roku ubiegłego, no też nie możemy zapomnieć, że niejednokrotnie w naszym programie gościliśmy akademików, jak choćby prodziekana Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Opolskiego, doktora Antoniego Maziarza, znawcy między innymi Śląska XIX i XX wieku, choć my w programie rozmawialiśmy przede wszystkim o jezuitach w Opolu.
Dzisiejsi jezuici są kojarzeni z ośrodkiem Ksawerianum, ze swoją świątynią na ulicy Czaplaka, gdzie mieści się m.in. duszpasterstwo akademickie, ale ich pierwotna siedziba mieściła się w Opolu w zupełnie innym miejscu i śmiem sądzić, że wielu Opolan na to miejsce na pewno zna, bo to jest samo centrum dzisiejszego miasta, ale nie wie, że jest ono właśnie związane z historią Towarzystwa Jezusowego, czyli zakonu ojców jezuitów. Mianowicie o ich tej pierwotnej siedzibie informuje nas taka skromna, trochę schowana dzisiaj pośród krzewów kapliczka przy ulicy Osmańczyka. Dzisiejszy budynek Technikum Mechanicznego stoi na miejscu pierwotnego kościoła pod wezwaniem Trójcy Świętej, właśnie kościoła wybudowanego za sprawą ojców jezuitów w wieku XVII, w końcówce tegoż stulecia. Jak wiadomo, samo Towarzystwo Jezusowe powstało w wieku XVI z inicjatywy świętego Ignacego Loyoli. No, w zależności od tego, jak patrzymy na historię, to albo jako odpowiedź Kościoła na reformację, czyli wtedy tą reformację katolicką, bądź jako główne ramię, niektórzy mówią, że zbrojne ramię kontrreformacji. Stosunkowo, chyba jednak wcześniej, bo w latach 20. jezuici trafiają na Śląsk, na Dolny Śląsk jeszcze wcześniej, do Legnicy, do Wrocławia. Natomiast w zasadzie to wtedy historycznie też. Nysa to też jest Dolny Śląsk, ale już dzisiaj Nysę traktujemy jako część naszego Śląska, powiedzmy opolskiego, czyli tam w 1622 pojawiają się pierwsi jezuici. No i tak jak w całym kościele katolickim stawiają sobie no, jedno z takich najważniejszych celów, zadań, czyli rozwój oświaty. Pierwsze szkoły o charakterze średnim, nawet trochę więcej, bo kolegia to taka dobra szkoła średnia, nie chcę mówić, że wyższa, ale dobre liceum właśnie powstaje w Nysie. No a 60, trochę więcej lat później, bo w 1668 za sprawą ojca Wacława Schwertfera jezuici pojawiają się w Opolu.
Wiemy, co dobre.
Równie ciekawa była rozmowa z doktorem Maziarzem na temat postaci ojca Wacława Schwertfera, która stała się przyczynkiem do wspomnienia najtragiczniejszych dni w historii Opola, bo największej w historii miasta pożodze w sierpniu 1615 roku, a także o czarnej śmierci w Opolu w roku 1681.
Co do samego przywołanego ojca Wacława Schwertfera, no, to jest pytanie też takie ogólne. Co to znaczy być opolaninem? Tutaj przyjęliśmy dwa kryteria. Trzeba się albo w Opolu urodzić, no i nie wszystkim jest to dane, chociażby mówiący te słowa. Pochodzi z Dolnego Śląska.
A dokładnie z Trzebnicy.
Tak jest. Pozdrawiam wszystkich w Trzebnicy, bo wiem, że dzisiaj są słuchacze w Trzebnicy i w okolicy.
Witamy ich serdecznie.
Tak jest. Albo ta druga droga zostania opolaninem, to droga awansu zawodowego, czy kariery zawodowej, czy w ogóle zaangażowania po prostu zawodowego, i w tej kategorii możemy właśnie tutaj Schwertfera umieścić. Ślązaka pochodzącego z Olesna. Myślę, że jakimś znakiem czasu jest to, że on urodzony w 1617 roku, brat jeszcze dwóch innych Schwertferów, był jednym z trzech jezuitów. Rodzice mieli trzech synów, wszyscy wstąpili do tego zakonu, więc to też o czymś mówi. Z Olesna wyjechał do Pragi. Przypomnę, że to są czasy, kiedy Śląsk stanowi część korony czeskiej do 1740 roku, więc jakby w sposób naturalny właśnie w stolicy Czech szukano wykształcenia i właśnie on tą drogę realizuje. Przyjeżdża do Opola w wieku lat 50, więc jako już człowiek dojrzały, z misją taką o to, żeby w mieście, które ma wtedy status ciągle jednak miasta stołecznego księstwa opolsko-raciborskiego, wprawdzie już księcia opolskiego wówczas nie ma, ale księstwo istnieje, żeby w tym mieście stworzyć właśnie takie kolegium, o którym wspominałem, bo no to trochę był wstyd, że miasto o charakterze stołecznym takiej placówki nie ma. No, a że właśnie, przepraszam, że jezuici zajmowali się oświatą, to im to dzieło zostało powierzone. No, jak to często bywa, początki były bardzo trudne. Po pierwsze, nie było siedziby. Dostali pierwsi jezuici budynki od bardzo wysoko postawionych przedstawicieli ziemi opolskiej, czyli od rodu Gaszynów, który my tutaj na Śląsku kojarzymy głównie z Górą Świętej Anny, bo to oni przecież są fundatorami tamtejszego sanktuarium franciszkańskiego. No i drugiego rodu, również znamienitego Pruszkowskich, z Pruszkowa podopolskiego. Z tym, że to były pomieszczenia, się okazało, bardzo skromne, na pewno niewystarczające do tego, żeby prowadzić szkołę. No i tutaj potrzebna była łaska miłościwie panującego cesarza, takowa się pojawiła. Mianowicie cesarz przekazał jezuitom działkę z ruinami Zamku Górnego. Zamek Górny, przypomnę, to jest miejsce, bo dzisiaj już trudno powiedzieć, że obiekt, została po nim tylko jedna baszta, dzisiaj wykorzystywana przez technikum mechaniczne, być może, uśmiecham się tutaj, w przyszłości zostanie zrealizowane wielkie marzenie byłego rektora Uniwersytetu Opolskiego, profesora Niedzieli, ażeby również ten obiekt przyłączyć do wzgórza uniwersyteckiego i no, jakby zamknąć klamrą te wszystkie zabudowania w tej okolicy, przyłączeniem ich do właśnie infrastruktury uniwersyteckiej. Więc dzisiaj mamy już tylko basztę tegoż zamku z czasów Władysława Opolczyka. Zamek, jak i całe miasto, stał się ofiarą wielkiego pożaru z 1615 roku. Kataklizm nie do opisania prawdopodobnie, bo dzisiaj przecież sobie nie wyobrazimy, jak to w ciągu kilkunastu być może godzin miasto po prostu przestaje istnieć. Całe miasto wówczas ulega pożodze, zostały zniszczone no, nieliczne budynki murowane, tu mam na myśli kolegiatę Świętego Krzyża, zniszczone zostały wówczas dzwony. Więc
to pokazuje, jak duży był
tak,
pożar.
Tak, po prostu ludzie nagle zostali pozbawieni dachu nad głową. Jest to sierpień 1615 roku. Zanim odbudowano infrastrukturę, przyszła zima, więc no, nic do pozazdroszczenia.
Ale miasto podniosło się.
No, miasto, jak wiemy, się podniosło. Natomiast zamek już nie. Zamek legł w ruinę. Są znane, ci, którzy cokolwiek interesują się historią Opola, to pewnie mają przed oczyma rycinkę, z taką XIX-wieczną rycinkę pokazującą właśnie te ruiny zamku. I ten teren został przez cesarza przekazany właśnie jezuitom. No, ruina została wykorzystana na budowę właściwie to muru, bo jednak to miał być klasztor, a jak porządny klasztor musi być w jakiś tam sposób odizolowany od reszty miasta. To na marginesie, powiem, spowodowało pewien konflikt z sąsiadami, czyli z Dominikanami. Dominikanie posiadali dzisiejszą zabudowę uniwersytetu, czy może inaczej. Uniwersytet dzisiaj jest usytuowany w dawnym klasztorze Dominikanów. To jest zdecydowanie bliższe prawdy.
Który wielu Opolan pamięta jeszcze jako szpital?
Jako szpital Karola Miarki, a wcześniej był to szpital świętego Wojciecha, Sankt Adalbert Hospital. I właśnie na tym terenie okolonym murem, ten mur przebiegał wzdłuż dzisiejszej ulicy Muzealnej i w ulicy, mniej więcej oczywiście, dzisiejszej ulicy Osmańczyka, więc działka całkiem pokaźna. Tam właśnie przy ulicy Osmańczyka, gdzie dzisiaj jest technikum, powstaje kościół, zrazu drewniany. No ale że okazało się, iż jezuici, no jak w całym kościele katolickim, również ci opolscy wykazali się sporymi talentami kaznodziejskimi, to w niewielkim Opolu, wtedy to nasze miasto liczyło 2000 mieszkańców, pomimo tej niewielkiej liczby Opolan, kościółek nie był w stanie pomieścić wszystkich chętnych, tych, którzy przychodzili na kazania płomienne, kazania Ensifera, bo tak był Schwerter wówczas nazywany. W związku z tym ten pierwszy kościół to jest mniej więcej 1670 rok, kilka lat później, 1673, powstaje kościół barokowy, powiększany z czasem, no ale nieszczęścia jednak trzymały się jezuitów. Tak, bo mamy w 1681 roku wielki pożar, kolejny, nie pierwszy, jak słyszeliśmy, i proszę mi wierzyć, nie ostatni, który zniszczy całe miasto. I tutaj znowu ofiarą tegoż pożaru stanie się kościół. On zostanie z czasem odbudowany, co też sporo mówi o ofiarności mieszkańców ówczesnego Opola. W kolejne trzy budynki w krótkim przeciągu czasu kilkunastu lat, pamiętajmy, że, no, że ludzie, zwykli ludzie też tracą wtedy w czasie tych pożarów swoje posiadłości i pomimo tego oni są w stanie jeszcze wykazać się ofiarnością. Tu oczywiście główną rolę będą odgrywali możni, ale ta ofiarność ze strony tak zwanych zwykłych mieszkańców też była widoczna. Innym wielkim nieszczęściem, który, skoro już mówię o nieszczęściach, to już dokończmy ten wątek. Bo
ale to będzie ostatni dotyczący nieszczęść.
Tak, już mam nadzieję, że nie. Będziemy musieli do tego wracać. Jest wielka epidemia prawdopodobnie dżumy. 1681 rok. Według niektórych przekazów, myślę, że prawdopodobnych, spośród tych 2000 mieszkańców 900 miało wówczas umrzeć właśnie w konsekwencji dżumy. Pamiątką po tym akurat nieszczęściu, po tej epidemii jest dzisiejszy kościół świętego Sebastiana. Właśnie w tym miejscu, gdzie miał być zarażony pierwszy z Opolan, z czasem powstaje jako takie wotum przebłagalne kościół świętego Sebastiana, bardzo blisko przecież opolskiej dzisiejszej katedry. Z tym też jest związana historia obrazu Matki Boskiej Opolskiej, ale myślę, że to taki wątek, który ewentualnie możemy...
Mamy jeszcze dwie minuty przed przerwą. Spróbujmy się odwołać. To Matka Boska Opolska czy Matka Boska Piekarska? Bo może często jeszcze... będąc na Śląsku takie opinie słyszałem.
Tak, to może w tą minutkę, a tu jeszcze minutkę samemu Schwerzerowi poświęcę, bo warto powiedzieć, że założone przez niego kolegium mieści się w dzisiejszym budynku Muzeum Śląska Opolskiego. Kiedyś to był budynek Konciusa, właśnie przejęty przez jezuitów. Świetna szkoła o wysokim poziomie, 200 uczniów. Miasto liczy 1000 mieszkańców, a tutaj 200 uczniów, prawda? To już mówi coś o skali. W tejże szkole jest prowadzony teatr, pierwszy opolski teatr z misteriami, ale nie tylko. Podczas na przykład Bożego Ciała, procesji Bożego Ciała przygotowywano też takie przedstawienie. Natomiast co do pytania o Matkę Boską Opolską, która była Matką Boską Piekarską. No właśnie wspomniany Schwerzer w 1677 roku tworzy misję jezuicką w Piekarach i tam zapoznaje się z kultem obrazu Matki Boskiej, która w opinii ludu uchodzi za... obraz uchodzi za cudowny, a mianowicie modlitwa za pośrednictwem Matki Boskiej tejże miała pomóc mieszkańcom Piekar podczas jednej z epidemii. Jest rok 1680 w Pradze, więc w stolicy królestwa, wybucha wielka epidemia. Cesarz się dowiedział, że gdzieś tam daleko w tymże Opolu, w Piekarach, znajduje się obraz, który w takich nieszczęściach jest pomocnym i wysyła po ten obraz. Obraz uroczyście zostaje wprowadzony do Pragi. Po kilku dniach epidemia ustaje. I to decyduje o tym, że automatycznie arcybiskup praski uznaje go za cudowny. Jest rok 1680. 3 lata później, chyba wszyscy kojarzymy, odsiecz Wiednia, prawda? Nasz król Jan III Sobieski,
25 tysięcy.
Tak, pod Wiedeń przechodzi przez Piekary, ale w związku z tym, że losy wojny nie są pewne, w związku z tym tą wielką świętość, jaką jest obraz piekarski, jezuici postanawiają przenieść do Opola. On wraca jeszcze po odsieczy wiedeńskiej do Pragi, ale kilkanaście lat później, 1702, mamy kolejną wojnę północną, zagrożenie przychodzi z północy, ze Szwecji i znowu obraz trafia do bezpiecznego Opola. I tak już zostaje u nas. I w związku z tym Matka Boska Piekarska staje się Matką Boską Opolską.
Za moment wracamy z drugą częścią programu, którą zaczniemy od piłki nożnej. Tak, szanowni państwo, nie pomyliłem się, choć to nie jest przecież program sportowy, lecz historyczny, ale 8 program z cyklu Od Piasta do Miasta poświęcony był właśnie piłce nożnej, a właściwie związanych z nią postaciom w Opolu i na Opolszczyźnie.
Radio Doksa. Radio w dobrym tonie.